17 rozdział Księgi Rodzaju uważany jest przez wielu komentatorów za kluczowy fragment Księgi Genesis, a nawet całej Biblii. Zawarty jest tu wiele ważnych treści. Bóg objawia się Abramowi jako El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Nadaje też Abramowi imię Abraham, czyli Ojciec Wielu Narodów, Ojciec Mnóstwa. Bóg potwierdza też swoją obietnicę odnośnie potomka, syna Abrahama i zawiera z Abrahamem i jego domem przymierze, potwierdzone znakiem obrzezania. Przeczytajmy początkowe wiersze 17 rozdziału Księgi Rodzaju. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, służ mi i bądź nieskazitelny. Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. W końcowych słowach poprzedniego 16 rozdziału czytaliśmy, że Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu syna Izmaela. A teraz czytamy w rozdziale 17, że Abram ma 99 lat. Minęło więc 13 długich lat. Po upływie 13 lat Abraham, zestarzawszy się, uważał swoje ciało za obmarłe. Nawet jeśli chciał mieć syna, nie był już w stanie go mieć. Wówczas ukazał mu się Bóg i powiedział do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Oto po raz pierwszy Bóg objawił swoje imię jako Wszechmogący. Imię Wszechmogący Bóg w języku oryginalnym, hebrajskim, można przetłumaczyć jako Wszechwystarczalny Bóg. Objawiwszy Abrahamowi swoje imię, Bóg wysunął wobec niego żądanie: chodź przede mną i bądź doskonały. Chociaż Abram już wcześniej uwierzył, że Bóg jest potężny, mógł nie wierzyć, że Bóg jest wszechwystarczalny. Dlatego właśnie próbował działać na własną rękę. Bóg pokazał mu, że skoro uwierzył w niego jako wszechwystarczającego, to musi chodzić przed nim jako człowiek doskonały. Doskonałość to czystość. Bóg zażądał, by Abraham był czysty. Czytamy dalej od wiersza 3. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Bóg potwierdza swą obietnicę odnoszącą się do potomstwa Abrahama i do ziemi, w której jego potomkowie mają zamieszkać. I Bóg mówi o przymierzu. Słowo przymierze pojawia się w tym rozdziale aż 13-krotnie. Jest to niezwykłe przymierze. Urzeczywistni się ono dzięki narodzeniu się Izaaka, syna Abrahama i Sary. Mimo że z biologicznego punktu widzenia było to niemożliwe, aby Abraham i Sara mieli dziecko, jednak stało się to rzeczywistością. Apostoł Paweł, komentując ten fakt w liście do Rzymian, napisał: Abraham nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając niemal 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. Tak, Izaak narodził się nie dzięki siłom natury, ale dzięki Bożej ingerencji. Jego postać to zapowiedź nadejścia Mesjasza, Chrystusa. Jezus narodzi się w jeszcze bardziej niezwykły sposób, z dziewicy, dzięki mocy Ducha Świętego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest Bogiem Wszechmogącym. Drogi przyjacielu, czy zdajesz sobie sprawę, że nasz Bóg, jedyny prawdziwy, żywy Pan, to Bóg Wszechmogący? Czy wierzysz właśnie w takiego Boga? Wiara w Boga Wszechmogącego to wiara w to, że dla Boga naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. To ufność, że Bóg spełni wszystkie swoje obietnice, że w naszym życiu wszystko uczyni najlepiej i najskuteczniej. Pomyślmy o Abramie. Jego imię znaczy dostojny ojciec. Gdyby jego dom odwiedzili nieznajomi wędrowcy, a to zdarzało się w tamtych czasach nierzadko, i gdyby zapytali go o imię, z pewnością po usłyszeniu, że jego imię brzmi dostojny ojciec, zapytaliby, jak wiele ma dzieci. Dowiedziawszy się, że w ogóle nie ma potomstwa, byliby z pewnością zdziwieni, a może i rozbawieni. Przypuśćmy, że kilkanaście lat później ci sami podróżni zawitaliby do domu Abrahama i dowiedziawszy się, że jego imię zostało zmienione i oznacza ojciec wielu narodów, ojciec mnóstwa, z pewnością nie powstrzymaliby się od śmiechu, usłyszawszy, że Abraham i Sara w dalszym ciągu są bezdzietni. Pomyślmy, jak przez trudną próbę wiary musiał przechodzić Abraham. A jednak teraz, gdy z perspektywy 4000 lat patrzymy na obietnicę daną mu przez Boga, widzimy, jak dosłownie się ona wypełniła. Abraham stał się ojcem wielu narodów. Od niego biegną dwie wielkie linie genealogiczne, poprzez Ismaela i poprzez Izaaka. I są to miliony, miliony potomków Abrahama. Jakże wielka to rodzina. A pomyślmy jeszcze o duchowym potomstwie Abrahama, o wszystkich tych, którzy dzięki wierze stali się członkami Bożej rodziny, członkami rodziny Abrahama jako ojca wiary. W tym właśnie sensie apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że wszyscy, którzy wierzymy Bogu żywemu, jesteśmy potomstwem Abrahama. A więc Abraham jest ojcem wszystkich wierzących, jest ojcem narodów arabskich, jest ojcem narodu żydowskiego. Tak, Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Czasem wymaga to dłuższego czasu, żebyśmy o tym się przekonali, żebyśmy dostrzegli, jak Bóg wypełnia swoje obietnice. Ale On czyni tak, jak obiecał, zawsze. Wszystko dzieje się zgodnie z Jego słowem, zgodnie z Jego wolą, Jego planem. Obietnica dana Abrahamowi dotyczy nie tylko potomstwa, ale także ziemi. Bóg zapowiada, że potomkowie Abrahama zamieszkają w Kanaanie na wieki, że ta ziemia będzie ich własnością na zawsze. Możemy obserwować, jak obietnica ta wypełnia się na przestrzeni historii. Trzykrotnie potomkowie Abrahama musieli opuścić ziemię Kanaanu. Po raz pierwszy, gdy za dni Jakuba i Józefa powędrowali do Egiptu, aby przetrwać okres głodu. Ale pozostali w Egipcie na dłużej. Powędrowali tam jako kilkudziesięcioosobowa rodzina, a powrócili jako naród liczący około 2 milionów osób. Za drugim razem musieli opuścić Kanaan, idąc do niewoli babilońskiej. Powodem było ich nieposłuszeństwo, grzech, bałwochwalstwo, niemoralność, brak wiary, brak świadectwa o żywym Bogu. Powrócili do Jerozolimy za dni Ezdrasza i Nechemiasza. Ale w 70 roku naszej ery znowu po raz trzeci zostali rozproszeni, usunięci z Kanaanu, dlatego, że nie przyjęli swojego Mesjasza. Ale potomkowie Abrahama powrócą do ziemi obiecanej. Boże Słowo zapowiada, że tak się stanie w czasach końca, w czasach eschatologicznych. Trzykrotnie Izraelici musieli opuszczać Kanaan i trzykrotnie tu powrócą. Do tej pory powrócili dwa razy. Obecny ograniczony powrót związany z powstaniem niepodległego państwa Izrael jest zapowiedzią wielkiego trzeciego powrotu. Będzie to powrót ostateczny. Naród wybrany pozostanie w tej ziemi już na zawsze. Stanie się tak w okresie milenium, kiedy Chrystus rozpocznie swoje widzialne dla wszystkich panowanie. Będzie to czas nadejścia Królestwa Bożego, czas końca historii i początku wieczności. To wszystko zawiera obietnica dana Abrahamowi, ojcu wielu narodów. jakże wielka i wspaniała to obietnica. Bóg zawiera z Abrahamem przymierze. Czytamy od 9 wiersza 17 rozdziału Księgi Rodzaju. Potem Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na pletka, na znak przymierza waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Znakiem przymierza Boga z Abrahamem ma być obrzezanie. Czym jest obrzezanie? Jest usunięciem ciała na pletka. Jest tu obrazowo zawarta wielka duchowa prawda. Człowiek wchodzący w przymierze z Bogiem musi przestać być człowiekiem cielesnym. Musi przestać liczyć na swoje własne siły. Przestać liczyć na swoje umiejętności czy zasługi. Obrzezanie dla Izraelitów, dla przedstawicieli narodu wybranego, ma wymiar dosłowny. Jest widzialnym znakiem potwierdzającym wejście w przymierze z Bogiem. Dla wszystkich innych, wierzących, pochodzących z wszystkich narodów świata, obrzezanie ma wymiar obrazowy, duchowy. Jednak i w przypadku Żydów, i w przypadku wszystkich pozostałych narodów, chodzi o obrzezanie serca. Chodzi o prawdziwe, oparte o wiarę, o zaufanie, przymierze z Bogiem. Bogu chodzi o nasze serce. Chodzi o to, żebyśmy weszli w intymną, osobistą więź z Nim, jedynym żywym Panem. W liście do Kolosan czytamy, że w Chrystusie, jeśli wierzymy, zostaliśmy obrzezani. Obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, lecz na sposób duchowy zostaliśmy wyzuci, uwolnieni z grzesznego ciała. Że dzięki wierze niejako umieramy w Chrystusie dla grzechu i wraz z Nim, zmartwychwstałym Panem, zostajemy wzbudzeni do nowego życia. W liście do Filipian apostoł narodów pisze: My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Te apostolskie słowa ukazują, czym w swojej istocie jest prawdziwe obrzezanie. Jest to uwolnienie się od przekonania, że możemy polegać na sobie samych lub na kimkolwiek innym niż Jezus Chrystus. Jedynie Syn Boży, Zbawiciel i Pan jest tym, na którym możemy pokładać nasze nadzieje. Obrzezanymi są ci, którzy ufają nie sobie, lecz jedynie Bogu, którzy nie pokładają ufności w swoim grzesznym ciele, czyli w swoich możliwościach, umiejętnościach, w swojej naturalnej energii i sile, ale w Jezusie Chrystusie, w Jego przemieniającej mocy, w Jego dziele zbawienia dokonanym na krzyżu. Wszyscy, którzy zrozumieli, że na krzyżu Jezus zmarł z powodu ich grzechu, zostają przemienieni, zostają złamani. Złamana zostaje ich pycha, ich pewność siebie. Każdy wierzący musi doświadczyć tej prawdy, że jest grzeszny, słaby, bezradny, bezsilny i chwiejny. I że w tej słabości objawić się może moc Jezusa Chrystusa. Drogi przyjacielu, otwórzmy swoje serca na działanie Ducha Chrystusowego. Pozwólmy, żeby nas przemieniał. Ufajmy Mu i wierzmy. Nie liczmy na własne siły. Dajmy się prowadzić i kształtować Jezusowi. Zawierając przymierze z Abrahamem, Bóg zmienił nie tylko jego imię, ale także imię jego żony, Saraj. W 15 i 16 wierszu 17 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: I mówił Bóg do Abrahama: Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Bóg nadał Saraj imię Sara, co znaczy księżna i podkreślił, że to ona urodzi syna obietnicy, że to ona stanie się matką narodów, tak jak Abraham ojcem narodów. Spójrzmy, jak zareagował na te słowa Abraham. Czytamy dalej. Abraham, upatrzy na twarz, roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem, czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy 90-letnia Sara może zostać matką? Rzekł zatem do Boga, oby przynajmniej Ismael żył pod twą opieką. Co się dzieje z Abrahamem? Dlaczego się śmieje? Czy nie jest już w stanie uwierzyć, że Bóg wypełni swoją obietnicę? Ma świadomość, że jego stuletnie ciało i łono 90-letniej Sary są obumarłe. Czyżby ta świadomość była tak zniewalająca, że nie jest w stanie dosłyszeć słów Boga? Jakże często my zachowujemy się podobnie, ale Bóg przemawia dalej i rozwiewa zarówno wątpliwości Abrahama co do narodzin Izaaka, jak i obawy Abrahama o dalsze losy Ismaela. Czytamy, a Bóg mu na to, ależ nie, żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny i dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem 12 książąt. Narodem wielkim uczynię go. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara, za rok o tej porze. Boże słowa są jasne i nie pozostawiają wątpliwości. A co z Abrahamem? Czy jego postawa świadczy o niewierze? O tym, że zupełnie zawiódł Boga? Nie, nie zupełnie. W oczach człowieka może wyglądać na to, że Abraham zawiódł. Tymczasem Bóg wciąż nad nim pracował. Bóg dowiódł Abrahamowi jego bezsilności i jego słabości. Teraz dopiero Abraham będzie mógł naprawdę uwierzyć. Już nie liczyć na żadne swoje możliwości, jak było przy zrodzeniu Ismaela, ale po prostu zaufać Bożemu Słowu. Liczyć jedynie na Bożą moc. Czasem musimy zostać doprowadzeni do kresu, zanim naprawdę uwierzymy Bogu. Bóg nie chce wiary częściowej. Chce czystej, ufnej wiary. Kiedy Abraham nie mógł już niczego uczynić i kiedy nie potrafił już nawet uwierzyć, wtedy przyszła prawdziwa wiara. Abraham jak gdyby nie mógł uwierzyć o własnych siłach, ale wtedy właśnie zaufał Bogu. Zapaliła się w nim iskierka wiary, ale właśnie ta iskierka była wiarą prawdziwą. To właśnie miał na myśli apostoł Paweł, gdy pisał w liście do Rzymian, że Abraham nie zwątpił w niewierze, lecz został umocniony wiarą, oddając chwałę Bogu. Oby i w nas, nawet w najtrudniejszych chwilach, a może zwłaszcza wtedy, zabłysnęła iskierka takiej właśnie szczerej, ufnej wiary. Oby tak się działo na chwałę Bogu. Abraham ostatecznie uwierzył Bogu, zaufał jego słowom i postąpił tak, jak Bóg mu polecił. W końcowych wierszach 17 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Ismaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze, wszystkich swych domowników płci męskiej, jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich na pletka, tak jak mu to nakazał Bóg. Abraham miał lat 99, gdy obrzezano ciało jego na pletka, a Izmael miał lat 13, gdy obrzezano ciało jego na pletka. Tego samego dnia zostali więc obrzezani Abraham i syn jego Izmael, a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy, słudzy urodzeni w jego domu albo obcy, nabyci za pieniądze. Zgodnie z Bożym poleceniem obrzezani zostali wszyscy mężczyźni z rodu Abrahama, a także jego słudzy pozostający w jego domu. Był to znak przymierza zawartego pomiędzy Bogiem a Abrahamem. Był to także znak wiary Abrahama, znak jego ufności w niezawodność Bożych obietnic. Teraz, może narodzić się Izaak, syn obietnicy, którego imię znaczy On się śmieje. Urodzi się, zgodnie z Bożą zapowiedzią, za rok. Imię On się śmieje Izaak otrzymał od samego Boga. To imię będzie zawsze przypominać jego rodzicom, że znak zapytania, który z niedowierzaniem stawiali przy jego imieniu, Bóg zamienił w wykrzyknik.